Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w programie W oczekiwaniu na wolną Polskę. Państwa i moim gościem w programie będzie dzisiaj pan redaktor Bronisław Wilsztajn, opozycjonista lat 70. ubiegłego wieku, emigrant polityczny lat 80., intelektualista, dziennikarz, redaktor, kawaler Orderu Orła Białego. Dzisiejszy program poświęcimy jego drodze intelektualnej, działalności emigracyjnej, a program nosi tytuł O wolność słowa. Pan redaktor Bronisław Wilsztajn. Witam, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy, znowu przeniesiemy się do Paryża lat 80. Porozmawiamy o historii polskiej emigracji politycznej postsolidarnościowej, a właściwie tej już z końca lat 70. ubiegłego wieku, i przeniesiemy się do elit intelektualnych działających na zachodzie Europy do 1989 roku. Panie redaktorze, pana działalność na emigracji zaczęła się dość niespodziewanie. Zanim jednak opowiemy o tym, w jaki sposób znalazł się pan na emigracji, to przypomnijmy, jak wyglądała pana działalność opozycyjna w latach 70., bo nie każdy młody człowiek był wówczas tak odważny, aby sprzeciwić się reżimowi w sposób otwarty i jawny, tak jak to zrobił pan wraz z kolegami, zakładając między innymi SKS, czyli Studencki Komitet Solidarnościowy. Od czego się zaczęło?
Studencki Komitet Solidarności. Otóż no, zaczęło się od tego, że ja tego systemu nie trawiłem, jak ogromna większość, bo pan powiedział, że nie wszyscy mieli odwagę. No, to jest pewien eufemizm, bo ludzi, którzy przed Solidarnością angażowali się w opozycję, no to było niewielu w sumie. To można było, myśmy się wszyscy znali, takich, którzy oficjalnie występowali, prawda, to było kilkadziesiąt, no, coś takiego, a tych wokół nich to było paręset osób, no, trochę więcej, może tysiąc, to było wszystko. I natomiast niechęć do systemu była absolutnie powszechna. To jest dość niezwykłe zjawisko, że myśmy zmitologizowali ten system po jego upadku, bo w tej chwili słyszymy, że ten stosunek był jakiś dwuznaczny, że ludzie się jakoś z nim pogodzili, wcale nie byli przeciw temu systemowi. To jest tylko nonsens, bo owszem, ludzie musieli się godzić, jak zawsze, żyli w warunkach, które im narzucono. Natomiast generalnie ja prawie nie spotkałem w swoim życiu, ja byłem bardzo ruchliwy, że tak powiem, człowiekiem w każdym tego słowa znaczeniu i spotkałem bardzo wielu ludzi, kogoś, kto by akceptował ten system łącznie z partyjniakami, którzy usprawiedliwiają się przed swoimi najbliższymi, że są w partii, tłumaczą, że jeżeli nie oni, to byłby ktoś gorszy, że trzeba coś próbować robić, tak jak się da, no owszem, to jest niedobre, ale nie będę tego rozwijał, bo o tym dużo trzeba by mówić, ale to było bardzo charakterystyczne. I otóż, ja zdając się doskonale z tego sprawę, wiedziałem, że coś trzeba próbować robić, choćby z tego powodu, żeby zachować poczucie jakiejś elementarnej godności. Ja po raz pierwszy tak zaangażowałem się w 73 roku, kiedy stworzono Zrzeszenie Studentów Polskich, przerobiono na socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich. Chodzi o to, że tamto Zrzeszenie Studentów nie miało takiego politycznego cienia, bo ono tak samo było wpisane w tą strukturę władzy, jedyną, która istniała totalitarną. Ale to było takie ostentacyjne, no, przybito ten stempel socjalistyczny i to była podstawa, żeby protestować. No, oczywiście nic wtedy się nie udało zrobić, no, ale pierwsze ulotki wtedy z jakim zrobiliśmy pierwsze jakieś tam, próbowaliśmy jakiś wiersz zrobić, aby takie pierwociny. Spotykałem się z moimi przyjaciółmi i powolutku zaczęła się z tego klarować pewna grupa. I ta grupa cementowała się w w jakimś sensie, wtedy, kiedy mnie wyrzucono dyscyplinarnie ze studiów na 5. roku. No. I ona, występując w mojej obronie, spotkała się z taką drugą grupą, która była grupą związaną z pasterstwem akademickim. I to już była taka grupa, to był 76 rok, to już była taka grupa opozycyjna, w którą równocześnie powstał Komitet Obrony Robotników. Po zajściach w Radomiu, w Sucie, w tym proteście, kiedy terroryzowano tych robotników, paspiono się nad nimi, zamykano ich do więzień, no to grupa ludzi postanowiła bronić ich w Warszawie i nie tylko, to po Komitet Obrony Robotników po raz pierwszy ogłosił oficjalnie nazwiska tych ludzi, którzy walczyli, którzy postanowili no, wystąpić przeciwko tej władzy. Oczywiście formalnie oni nie wzywali do zmiany władzy, były konkretne cele, ale to jednak dla wszystkich było oczywiste. I myśmy współpracowali z nim, pomagali, organizowali akcję samopomocową, no i coraz bardziej ta nasza grupa się intensyfikowała do momentu, kiedy integrowała z momentu, kiedy zamordowano mojego przyjaciela Staszka Pyjasa. To był maj, dokładnie 7 maja 1977 roku. To spowodowało liczne manifestacje, które myśmy, znaczy takie parodniowe, bo to wtedy po paru dniach zaczęły się tak zwane juwenalia w Krakowie. Myśmy to wykorzystali, żeby zrobić wielkie manifestacje, jak można was powrócić, no bo tam w tych pochodach, w tych dwóch głównych pochodach uczestniczyło na pewno paręnaście tysięcy osób. To było coś niezwykłego. I ogłosiliśmy powstanie Sędziego Komitetu Solidarności, który podpisaliśmy z nazwiskami, no, powiedzieliśmy, żeby przygotowywać niezależną organizację. No i to była oś naszego działania, myśmy właściwie robili wszystko, to znaczy zarówno akcje samokształceniowe, ale przede wszystkim poligrafię, wydawaliśmy pisma, wydawaliśmy podziemne wydawnictwa. Aż do momentu, do 80 roku, kiedy to powstała Solidarność i niezależne stronie studentów. Znaczy to niezależne, ja zresztą byłem podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. Zostałem aresztowany, kiedy tam wychodziłem załatwiać sprawy związane z poligrafią, zostałem aresztowany, zostałem siedziałem tak daną sankcją, potem nie wypuszczono 1 września na mocy porozumień. No i myśmy tworzyli zarówno Solidarność w Krakowie, to jest sytuacja w Krakowie, bo jestem z tego studiowałem w Krakowie, a również tworzyliśmy niezależne zrzeszenie studentów. Na emigracji znalazłem się przypadkowo, no ale to pan pytał o kwestię.
Panie redaktorze, jeśli można, zanim jeszcze przejdziemy do emigracji, to działał pan w opozycji jawnie i Służba Bezpieczeństwa chyba nie miała problemu z wpadnięciem na pana trop. Został pan aresztowany. W jakich okolicznościach? Jak to się stało? Co panu zarzucono? Jak długo pan siedział? Wiadomo, że wiemy dzisiaj, że wyszedł pan na mocy porozumień sierpniowych, to znaczy był to jeden z warunków przystąpienia do rozmów strajkujących.
No, myśmy, ponieważ działaliśmy oficjalnie, znaczy pewna sfera działalności, wystąpiliśmy oficjalnie, bo oczywiście takie rzeczy jak poligrafia, wydawanie podziemne rzeczy i takie różne inne sprawy, tośmy próbowali robić w sekrecie, specjalnie rozbudowali techniki tego, ale ponieważ normalnie wystąpiliśmy jako rzecznicy tego Solidarności, myśmy cały czas mieli na głowie SBC, cały czas byli śledzeni, nawet tak ostentacyjnie. Co jakiś czas byliśmy zamykani do więzienia, znaczy do aresztu na 4-8. No ja nie wiem ile razy ja siedziałem te dwie doby, tak zwane 4-8 i 48 godzin. Na pewno ponad 20 razy do czasu tego aresztowania. W związku z tym no, czasami się oberwało od jakichś nieznanych sprawców. No to taka była sytuacja. Regularnie mieliśmy rewizje, regularnie wracali do domu. No taka to była codzienność tej opozycji lat 70. Natomiast jeśli chodzi o stocznię, to myśmy przyjechali do stoczni i ja z moją żoną, która też była zaangażowana w tę działalność. I zresztą pojawiły się tu inne osoby z zewnątrz. Myśmy w ogóle byli od pierwszych rozmów z dyrekcją pana Terezie. A potem, kiedy wyszliśmy, ja, Mirek Kojewski, jeszcze parę znajomych osób, po to, żeby organizować poligrafię dla stopniowców, to zostaliśmy aresztowani. No i mnie już tam zamknięto najpierw siedziałem w Gdańsku, potem przywieźli mnie do Sieradza, potem do Krakowa i już siedziałem do tego pierwszego dnia. A sankcja, no dostałem sankcję, pamiętam dokładnie, to sankcja to pierwsze, to było rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, które mogą wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. To był taki byle jaki paragraf do 3 lat. A ten drugi, przynależny do organizacji, która chce obalić konstytucyjny porządek, no to już był poważniejszy, bo z karą śmierci było.
Mija powoli rok 80, 81 i wyjeżdża pan, otrzymuje pan paszport. To też jest ciekawe, ponieważ SBC-y proponowali panu paszport w jedną stronę. Nie przyjmował pan tej oferty, wystąpił pan o normalny paszport i otrzymał. Wyjeżdża pan, znajduje się pan za granicą, ale jeszcze nie myśli o emigracji, bo chciał pan wrócić do Polski. Jak to się stało, że pan został zmuszony do pozostania na Zachodzie? I jakie były pierwsze pana kroki, losy w ogóle na emigracji już?
Ja wcześniej składałem podania na paszport, to oni mi odmawiali w latach 70. Proponując mi paszport w jedną stronę, to z której ja odmawiałem. A po powstaniu Solidarności, istotnie znowu wezwano i dano mi ten paszport. To był, dostałem ten paszport, już nie występowałem o niego, ponieważ dostałem go na mocy tych wcześniejszych. I w ogóle moi przyjaciele, to było takie rzadkie dobro, skoro mówili, że koniecznie nie jechał, to różne rzeczy będę mógł załatwiać. No ale się nie śpieszyłem, ale nie będę wchodził w detale, doszło tam do takiej historii dość, jakby to ująć, awanturniczej, bójki z milicją, także w efekcie ja uciekłem na Zachód, w ogóle nie myśląc o emigracji, nigdy nie myślałem o emigracji, po to, żeby przeczekać tę awanturę, która mogła się skończyć dla mnie źle, bo mogłem zostać z normalnych testów z pospolitych skazanym sobym, na poważne, nie się o to. I plątałem się po Zachodzie, próbowałem tam coś organizować dla Polski, mając stałe kontakty telefoniczne, nie tylko telefoniczne, bo spotkałem się z tymi przedstawicielami tej emigracji, takich jak Wolna Europa, Radio Wolna Europa, jak Kultura Paryska, jak Aneks, taki środek, czy BBC. Więc jeździłem trochę po Europie i jeździliśmy z moją żoną i próbowałem tam kontaktować ludzi, no tam rozmaite rzeczy, to czego oczekiwali ode mnie przyjaciele kraju. Ale chciałem wrócić do Polski, a kiedy ta mniej więcej sprawa się wyciszyła, ta o której wspominałem, to zaczęliśmy się zbierać, to był grudzień, tak się złożyło, grudzień 81 roku zaczęliśmy wracać do Polski autostopem, bo nie mieliśmy pieniędzy, I zatrzymana wiadomość o stanie wojennym w Polanii, w miejscowości Gomendowej, to się zatrzymali cygarną na noc. I to było, powrót do Polski dla mnie był trochę absurdalny, dlatego że ja miałem, zostałem wypuszczony, dostałem ten paszport wbrew ówczesnemu prawu, ja powinien siedzieć w areszcie do czasu rozprawy. Na tym polega sankcja prokuratorska. W związku z tym wróciłbym prosto do więzienia. No, ja bym się przyznać, że po pierwsze nie przepadam za więzieniem, a po drugie to nie jest, to nic bym sensownego nie zrobił, trafiając jako jeden z bardzo wielu, wtedy to były te tysiące ludzi w więzieniach. Więc zacząłem myśleć, co należy robić tu na Zachodzie. I przyjechałem do Niemiec, to jest na osobną opowieść, jeździłem po tam w uniwersytetach, rozmawiałem z Niemcami, to znaczy na tych spotkaniach byłem zapraszany, czasami wypraszany. Byłem nawet na spotkaniu młodzieżówki SPD, też to było specyficzne. No w każdym razie miałem tam jakiś udział, prowadziłem taką informacyjną działalność, ale wiedziałem, że trzeba coś bardziej nadać temu jakiś kształt, bardziej stały. No i stelefonowałem się z Mirkiem Chojeckim, który był wtedy w Paryżu. No i dogadałem się z nim, że ja myślałem o tym, że warto zrobić pismo solidarnościowe. Przyjechałem w lutym 82 roku do Paryża i już tam zostałem siłą rzeczy i tam robiliśmy pismo, które się nazywało Kontakt, tak miesięcznie. Ale to oczywiście nie chodziło tylko o pismo, to chodziło o pewien ośrodek integracji, organizacji tej emigracji w celu pomocy Polsce, no ale oczywiście pismo też, no bo to no, ta perspektywa, ten dystans dawał pewne możliwości, myśmy polecali to pismo do kraju, a poza tym w ogóle tworzyliśmy środowisko włącznie z emigracją tych innych krajów z Demoludu, mieliśmy tam swoje kontakty. To Jurek Targalski robił taki dział w tym piśmie, potem tego działu, potem pisma redaktorem naczelnym, Jurek był organizatorem, to się po francusku nazywało Directeur de la Publication, ja byłem redaktorem szef, no to był naczelny, Jurek Targalski był szefem oddziału finansowego z obozu, no tam inni ludzie byli redaktorami. No i robiliśmy to pismo.
Zostaje pan redaktorem naczelnym pisma Kontakt, ale jednocześnie trafia pan w środowiska emigracyjne, które już od wielu dziesięcioleci mieszkały na Zachodzie, mieszkały właśnie w Paryżu czy w Maison Lafitte i reprezentowały tą dawną przedwojenną Polskę. Zauważa pan w swoich wywiadach i książkach, zauważa pan różnicę, jaka dzieliła środowiska emigracji politycznej lat 80., czyli tej postsolidarnościowej, a tej dawnej politycznej emigracji, która nie mogła wrócić do Polski, a reprezentowała sprawę polską przez wiele dziesięcioleci. Jak wyglądały pana kontakty właśnie z tymi ludźmi, z między innymi z kultury paryskiej? Czy miał pan też kontakty z rządem polskim na uchodźstwie?
Z rządem polskim na uchodźstwie miałem stosunkowo małe kontakty, bo miałem problemy jeszcze wcześniej z wyjazdem do Londynu, ale mieliśmy kontakty. Tym przyjeżdżałem tam, mieliśmy tam korespondenta z Anglii, który nam tam pisywał. Spotykaliśmy się. Ale to nie były żadne intensywne kontakty. Natomiast w jakimś sensie intensywne były kontakty ze środowiskiem kultury paryskiej. Ja jeszcze w lecie 81 roku, kiedy jechałem po raz pierwszy do Paryża i spotkałem się z Giedroyć, wyszedł specjalnie, przyjechał do nas, znaczy do mnie wierzony, w tym sensie spotkaliśmy się pamiętam, w kawiarni, kawiarni Saint-Lazare pod dworcem Gare Saint-Lazare. I to po raz pierwszy to spotkałem Giedroycia, potem byłem oczywiście i teraz mówiono o tym. No a potem, kiedy już przyjechałem w lutym 82 i zacząłem robić to pismo, to byliśmy w stałych kontaktach, bo oni bardzo pozytywnie odnieśli się do tej idei pisma. To znaczy, w ogóle nie traktowali jako konkurencję, uważali, że to jest, że ta młoda emigracja powinna przejąć pałeczkę i powinna sama to robić podobne co oni, chociaż oczywiście inaczej. Jest jednym z pierwszych numerów kontaktu, jest taki wywiad, który Wojtek Sikora i ja zrobiliśmy z Henningiem Grudzińskim i z Jerzym Giedroyciem na temat właśnie potrzeby organizacji, integracji tej nowej organizacji, potrzeby pisma, jakby w tym piśmie. Uzasadniałem to nasi takie autorytety, byli oni dla prawie wszystkich, też potwierdzają to i akceptują. I ja swojego czasu, ja napisałem taką książkę wspomnieniową, taki esej wspomnieniowy, który się nazywał Cienie moich czasów. Ja tam napisałem to co powtarzam, że to do mnie ludzie jakiś z zagubionej Atlantydy, oni byli inni, ci emigranci. Myśmy się dobrze poznali. Jerzy Giedroyć to oczywiście zawsze taki dystans większy. Z Henningiem Grudzińskim dużo bliżej. Z Kotem Jeleńskim, czyli Konstantym Jeleńskim, całkiem dobrze. Z Maciejem Moraskim, który był to w biura Wolnej Europy w Paryżu. Świetne, zaprzyjaźniliśmy się, mieliśmy relacje. I mógłbym tak wymieniać tych ludzi, z Jurekiem Czapskim, do którego jeździłem, który zapraszał, jak to sumienia, nawet nie sumienia, żeby go odwodził od tego, co on robił, bo on tłumaczył, że powinien robić, żeby to stary, te rzeczy zrobić, aby na kontakty z ludźmi traci za dużo czasu, ale z drugiej strony bardzo zapraszam. No więc mógłby tak wymieniać tych ludzi. I oni byli bardzo różni, ale coś ich łączyło. Łączyły parę rzeczy. Łączyła ich taka naturalność zaangażowania w sprawy publiczne. To było dla nich oczywiste. Oni ani nie mieli tego tłumaczyć. Nawet chyba uznawali za niewłaściwe tłumaczenie. To było oczywiste. To było oczywiste. Są Polakami, a więc mają obowiązki wobec Polski, wobec tej wspólnoty. I oni, to było dla nich naprawdę oczywiste. I to, że oni się poświęcali, bo się poświęcali na rzecz tego, też dla nich było oczywiste. Nie będę mówił o takich rzeczach, jak taki, jednak trochę inny język, trochę innym językiem, bardziej wychowany, bardziej taki wsiany w tradycje kulturalne Polski. Bo wspaniali ludzie i mówię o tym, dlaczego uchodźcy z Atlantydy, no bo tej ich Polski już nie mam. Możemy próbować ją odbudowywać, ale ta straszna destrukcja, którą przyniosła wojna, a potem komunizm, bo komunizm był straszną destrukcją, wyzwalał wszystko, co najgorsze. To spowodowało, myślę, bardzo długotrwałe rany, które będą się naprawdę bardzo długo zabliźniały po to, żeby się odtworzyła ta wspólnota. Dodatkowe jeszcze czynniki międzynarodowe wchodzą, które niszczą w ogóle myślenie wspólnotowe. Ale więc wracając do tamtych ludzi, to inni niezwykli, wspaniali ludzie, którzy z nami byli wzorem.
Młoda emigracja, natomiast po stanie wojennym, solidarnościowa, była nastawiona na inny rodzaj działalności. Była nastawiona na działalność skierowaną przede wszystkim na obalenie komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce. Natomiast nie myślał o tym, jaka będzie Polska w przyszłości. I to pan podkreślał wielokrotnie, więc chciałbym się zapytać, jak dzisiaj pan na to patrzy?
Oczywiście, to jest, myśmy myśleli krótkoterminowo, może dlatego, że jednak liczyliśmy, że ta komuna upadnie wreszcie, ale nie myśleliśmy, że tak szybko i nie byliśmy pewni, czy za naszego życia. W związku z tym wszystkie nasze wysiłki były jednak skoncentrowane na obaleniu tego koszmarnego systemu. Ja pamiętam taką scenę. Myśmy mieszkali w Paryżu, więc od połowy lat 80. zaczęli przyjeżdżać Polacy do Paryża. No to mieszkali u nas, ale nie wiem. Więc myśmy bez przerwy byli gości. Pamiętam, że taka grupa solidarnościowców, ważnych, tutaj mieszkało kilka osób, wróciło z mężą Lafitte, rozbawieni. I mówią do mnie, słuchaj, ten stary to zwariował. I na myśli, że to jest głupio, że było w sobie mówicie, no to wspaniałe. No nie, no, dobra, wspaniała, ale zwariował. On nas pyta, czy my już w tej chwili myślimy, jak prowadzić politykę międzynarodową, jak stosunki takie, owakie, ze Wschodem, z Niemcami, jaki stosunek do zjednoczenia Niemców. No przecież to są żarty. No my siedzimy po ten wyszliśmy ledwie z obozu i z aresztu, znowu nas zamykają, oczywiście jak wrócimy na pewnie zamkną, no musimy, a on mówi o polityce. To był 88 rok. I ja mógłbym więcej takich faktów, ja doskonale sobie zdawał sprawę, że trzeba przygotowywać się do niepodległości. Jego pismo i ten ośrodek intelektualny właśnie to na szczęście robi. Ale myśmy tego nie czuli, tak jak on. Znaczy, troszkę tak, no, w piśmie swoim, którego stopem byłem od 1987 roku, po tym przyszedłem, to jednak właśnie mówię, były te dział z obozu, był rozbudowany dział takiej myśli politycznej, w której chcieliśmy taką klasykę polityczną przedstawić Polakom, nie mieli do nich dostępu z powodów cenzuralnych od wojny i tak dalej, coś tam robiliśmy. Ale jednak to, że on miał takie przekonanie, my w tej chwili już musimy myśleć z perspektywy państwa i to państwo przygotowywać. No to myśmy tego jednak, tej świadomości nie mieli.
Był pan przez 5 lat redaktorem naczelnym czasopisma Kontakt, które czasopismo to grupowało wokół siebie, zbierało wokół siebie młodą emigrację, tą emigrację solidarnościową, o której już mówiliśmy. A było również skierowane do rodaków w kraju, w PRL-u. Jaki sposób docieraliście do Polski? Czy udawały się przerzuty? Jak wyglądał ten system działania?
Myśmy na początku Kontakt był taką dużą płachtą i robiliśmy taką małą wersję, taką zminiatyryzowaną, którą przemycaliśmy do Polski. Potem tak jak Kultura. Kultura też miała tą wersję dużą i wersję miała małą, którą przemycała do Polski. Myśmy z czerwy zabawili się w tym filmiku. To była jedna z istotnych działalności naszych. Można powiedzieć, że Schlify jako taki organizator przemytu, no bo osobiście nie przemycałem, ale organizować przemyt i to z różnych miejsc w Europie, no to myśmy sporo się zaangażowali, nauczyliśmy, jak tam można wykorzystywać rozmaite, czy to, no wszystko, czy to konwoje humanitarne, czy pocztę dyplomatyczną, czy transporty morskie, które po prostu tam przywoziły jakieś dobra do Polski. No więc myśmy cały czas to smuglowali różne rzeczy przede wszystkim właśnie tam jakieś powielacze, części do powielaczy, no różne takie fragmenty, różne rzeczy. I smuglowaliśmy nasze pismo. Ale potem w wielu wypadkach w Polsce to pismo było przedrukowywane nawet. Tak nie pamiętam, kto zrobił taki wybór. Sam z własnej inicjatywy z Kontaktu i wydał taki Kontakt Polski najciekawszy. Więc jakoś uczestniczyliśmy w debatach polskich, no bo tam trwały debaty różne na temat Solidarności, tego, owego. Jednak wszystkie te pisma, jak Polska Kultura, jak Aneks i my oczywiście, więc mieliśmy tą łączność z Polską, zresztą ta nazwa Kontakt stąd się brała.
Jeszcze mam pytanie dotyczące kontaktów z rządem francuskim, bo jednak opinia publiczna francuska była bardzo przychylna działaniom Solidarności i później działaniom popierającym podziemną Solidarność. Czy mieliście w związku z tym w swoim środowisku bliższe kontakty z francuskimi związkowcami czy z francuską stroną rządową?
Francuskimi związkowcami tak, ze stroną rządową raczej nie. To znaczy strona rządowa nam pomagała w ten sposób, że ułatwiła nam te wszystkie formalności, ułatwiała nam, bo trzeba było zarówno po to, żeby się tam jakoś osiedlić w tej Francji, ale po to, żeby coś zrobić, na przykład takie pisma jak Kontakt, no, organizacje, no to wszystko wymagało sporej takiej dozy biurokracji. Nam bardzo szły na rękę te władze, ale oficjalnie one żadnych kontaktów z nami nie miały. Zresztą trudno, bo myśmy, no, co byliśmy, no, kim byliśmy, nie mieliśmy żadnych oficjalnego mandatu. Natomiast ze związkami zawodowymi jak najbardziej. Był taki ośrodek Solidarności w Paryżu, w którym myśmy współpracowali i on głównie był wspierany przez socjalistów. To znaczy przez Związki Zawodowe Socjalistyczne, CFDT, ale również przez CZS, takie chrześcijańskie związki. I jedyni, którzy nie współpracowali z nim, to były te najsilniejsze związki komunistyczne, CZT. One nie współpracowały z Solidarnością, a tamci inni bardzo intensywnie przekazywali sporo pieniędzy, pomagali nam właśnie w tych konwojach rozmaitych, sami organizowali te konwoje, współpracowaliśmy. A więc, no i w ogóle, mieliśmy dobre relacje z nimi. Mieliśmy pośrednio relacje z władzami, bo te władze nas ochraniały. Nieoficjalnie, ale czasami spotykali się tak nieoficjalnie przedstawiciele tam z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dając do zrozumienia, że oni nas pilnują, żeby nas za łeb nie złapali Ruscy albo Polacy z tej tak zwanego wywiadu, który tam się zdarzały różne rzeczy, prawda, zabójstwo, ale to dokładnie polskim wypadku to teraz dowiedzieliśmy się o śmierci twórcy OAS, ale i Zawlatnickiego, ale takich rzeczy raczej nie było, natomiast takie próby zastraszania, żeby to sprawy były, ale w wypadku innych, takich jak na przykład Bułgarii czy Rumunii, no to tam bezpośrednio się zdarzały zabójstwa tych działaczy migracyjnych, pobicia. No więc ci francuscy przedstawiciele władz z dawaniem do zrozumienia, że oni nas bronią. Tak by się nie obawiali, ale no mówię o tych relacjach.
Był pan również korespondentem Radia Wolna Europa. To w momencie, kiedy przestał pan pełnić funkcję redaktora naczelnego Kontaktu, stał się pan korespondentem Radia Wolna Europa i w jaki sposób pan, może nie dzisiaj, ale jak pan wówczas odbierał działalność takiej rozgłośni, jak pan widział wówczas rolę, a jak dzisiaj pan widzi tą rolę tejże rozgłośni?
No ja ją widzę mniej więcej podobnie, to znaczy to nie sposób przecenić tej roli, bo no ona w sensie takim politycznym była jak najbardziej znacząca, bo działania paryskiej kultury, które miały ogromny wpływ na formowanie się elit, myślenia elit, na obronę polskiej kultury i tożsamości kulturalnej, to jednak były bardzo elitarne. One się docierały do wielkiej grupy, to potem oczywiście na zasadzie rozprzestrzeniania się miało swoje znaczenie bardzo, bardzo duże, ale to było naprawdę rozpisane w czasie. Takim bezpośrednim oknem na świat była wolna Europa. Ja to pamiętam od zawsze. I to wszyscy w Polsce widzieli, też w PRL-u, jak ogromnym znaczeniem wolnej Europy. To był jedyny ośrodek informacyjny. Jeden, który się wyłamywał z tego dominującego. No nie, no były jeszcze, co prawda, to były jeszcze, był BBC, był Deutsche Welle, dział polski, France International, no ale one miały bezpośredniejsze znaczenie, bo one w ogóle miały te audycje, może najbardziej BBC miało rozbudowane te audycje, ale jednak to nie była wolna Europa, całkiem wolna. I wtedy również, to znaczy, no to jest po prostu, no bez tego, nie wiem, jakby to wyglądało wszystko w Polsce. Teraz wiem o innych rzeczach, bo już wtedy nas troszkę irytowało pewne rzeczy. Teraz wiem o naciskach amerykańskich, o swoistej grze rozmaitych redaktorów naczelnych, którzy na przykład unikali eksponowania bardziej radykalnej myśli, bardziej radykalnej działalności antykomunistycznej w Polsce. I różne takie rzeczy można mówić. Niemniej to wracam do tego, że nie sposób przecenić roli.
Środowiska emigracyjne, to postsolidarnościowe, nie były jednolite ani politycznie, ani społecznie. A natknąłem się na pana ocenę, że były też ze sobą skłócone, zwłaszcza właśnie tam na zachodzie. No w Polsce inaczej wyglądało podziemie, wszyscy walczyli z komunizmem, nie patrzyli na podziały polityczne, jednak te podziały polityczne dopiero później zaczęły odgrywać główną rolę w dziejach Polski po 89 roku. Natomiast skąd się brały konflikty wśród emigrantów, emigracji tej politycznej?
Muszę powiedzieć, że raczej ja to widzę jako konflikty personalne. No ja też odszedłem z kontaktu, poróżnili się z Mirkiem Kowieckim. W tej chwili mamy absolutnie dobre relacje, ale wtedy byśmy się jednak odstrowali. Ja weszłem. Natomiast, skontrolowałem się z tym. Natomiast emigracja w ogóle jest czymś bardzo specyficznym. Na małej przestrzeni grupuje ludzi, często naprawdę indywidualności, którzy mają ograniczone możliwości działania, które poświęcają się tym samym rzeczom, to wywołuje rozumienie, to jest taka laboratoryjna sytuacja wywoływania napięć. To jest to tańmu o wolnej Europie, a przy okazji cały czas tam też działali agenci, którzy cały czas wychowali spółki. Czasami skutecznie, te wszystkie środowiska ze sobą. I w naszym wypadku w Niedźwiękańskim też się te działania. I natomiast co do politycznych różnic, to wtedy ta solidarność jak gdyby zintegrowała ludzi. Dlatego, że ludzie mogli mieć bardzo różne opinie, zresztą w samej takiej kulturze, w samym takim kontakcie, mieli różne polityczne wybory i sympatie polityczne, ale doskonale zdawali sobie sprawę. Wszyscy byli demokratami i wszyscy byli przede wszystkim patriotami i wiedzieli, że państwo musi uzyskać podmiotowość, że Polacy muszą zadecydować o tym, jaka będzie ich przyszłość. I dopiero wtedy przyjdzie czas różnienia. To od początku były pewne napięcia wyraźne między, z jednej strony rząd był polski, imigracyjny, który kontynuował siłą rzeczy, tradycje stare. Tam zresztą też dochodziło do pewnych napięć, wyłaniania się pseudorządów, no mniejsza o to w tej chwili. Ale to na przykład był istotny konflikt z kulturą paryską, bo kultura paryska, Giedroyć był w stanie powiedzieć na początku lat 50. musimy zrezygnować z Wilna i Lwowa. No to były no, wielkie ośrodki kultury polskiej, pomijając polską kulturę. Giedroyć miał absolutną rację, tak należało zrobić, ale dla ludzi wtedy, jeszcze świeżo, stamtąd, to było oburzające. Dla ludzi z rządu polskiego też to było nie do zaakceptowania. Tak? A więc Giedroyć miał tylko tą swoją inicjatywę, więc był w tym przypadku samodzielny. No, rząd miał jednak ten ciężar odpowiedzialności. Po pojawieniu się migracji z 1968 roku, która stworzyła swój ośrodek, aneks tego głównego. Organizatorem był Aleksander Smola. No to też oni byli inni, prawda, siłą rzeczy trochę, ale mimo wszystko potrafili się dogadać zarówno z kulturą paryską, pomimo tej odmienności i napięć. A więc mówię jeszcze raz, ja myślę, że nawet te różnice, które to zadziwiająco mało tych różnic politycznych wtedy. Wtedy. To były raczej, jeżeli to były różnice dotyczące taktyki, prawda, bardziej radykalnie, mniej radykalnie, dogadywać się, na jakich warunkach dogadywać się z czerwonymi, w ogóle się z nimi nie dogadywać. Jak proponowała Solidarność Walcząca, która również miała swój przedstawiciel na Zachodzie. Ale to wcale nie powodowało, że myśmy nie współpracowali. No byli tacy oczywiście, jak zawsze, taki ortodoksi, w każdej stronie, którzy mówili nie z takimi takim jak Solidarności Walczącej, to nie wolno współpracować. Ten problem poszczególnych dyrektorów, nie chcę mówić, wolnej Europy, która wycinali pewne myśli, pewne idee, pewne koncepcje. No ale mówię, mimo wszystko, to ja raczej bym wskazywał na to wspólnotowe w miarę taki układ porozumienie.
To w takim razie skąd wzięło się takie bardzo ostre określenie polskiej emigracji, którego pan użył, wymyślił, polskie getto?
A nie, to chodzi o coś innego, bo to było polskie getto, ale w tym sensie, że myśmy żyli w swoim odrębnym świecie. Myśmy zajmowali się sprawami polskimi. Ja w Paryżu siedziałem od lutego 82 non-stop do początku 90 roku, kiedy wróciłem do Polski. Kawał czas. Prawda? Ja tylko z polskimi sprawami, ale ogromna większość z nas zajmowała się tylko polskimi sprawami. Myśmy się słabo uczyli języka. Bośmy cały czas gadali po polsku z Polakami i zajmowali mi masę roboty rozmaite. Więc w tym sensie to było getto, że myśmy nie żyli życiem tamtego świata, tamtych społeczeństw, tamtych państw. Żyliśmy w zamkniętym świecie z oczami skierowanymi na Polskę. I no, takie dość, więc to było getto i I to tu też kreowało rozmaite takie, wiadomo, napięcia, no bo życie w getcie nie jest normalne.
W 1990 roku wraca pan do Polski, decyduje się na powrót. Jest pan jednym z niewielu ludzi, którzy wracają, bo nie było masowych powrotów, były masowe powroty jednostkowe. Dlaczego pan wrócił? Co pana skłaniało ku powrotowi do Polski i jak pan zastał Polskę po 1990 roku? Czy taką wymarzoną w snach o wolności, czy jeszcze nie do końca prawdziwą?
No, dla mnie powrót był oczywisty. Jak tylko zaczęło się zmieniać, ja zresztą dość wcześnie się zorientowałem, że jest zasadnicza zmiana. Wybory 4 czerwca 1989 roku, ja zrozumiałem, że to jest przełom. Ja już też zrozumiałem, że to jest fundamentalny przełom. Ja wcześniej, jak był okrągły stół, myślałem, że kończy się komunizm. Ale tutaj wiedziałem, że to jest przełom, trzeba będzie, jak tylko taka możliwość, będzie od razu wracać. Bo to nie jest takie proste, jak się nie ma pieniędzy, ma rodzinę, bo synu i mały wtedy. Więc ten powrót nie jest taki prosty. Ale ja od razu chciałem wracać i nie wiem, mieszkania, nic takiego, dlatego to zajęło mi parę miesięcy. Ale ja wróciłem, moja żona trochę później, no bo żona ma pracę, dzieci, przeniesienie, mieliśmy mieszkania w Polsce, w związku z tym wszystko to było inne. A mnie zaproponowano pracę wtedy w Radiu Kraków jako naczelnemu i to od razu ją wziąłem. W zasadzie nie dlatego, że akurat marzył o takiej pracy, nic złego tu nie widziałem, tylko dlatego, że to jest konkretna praca i konkretny udział w tym, co się dzieje w Polsce. Jaka Polska była? No oczywiście, jak dawno jej nie widziałem, no to jest takie wrażenie nieprawdopodobne, jak się wracało do tego komunizmu. No jednak to był inny świat, taki smutny, szary, brudny, biedny. To nie prawda, jak się wraca z Paryża do Polski, no PRL-owski właściwie. Więc to była jedna rzecz. A z drugiej strony, no wszystko wibrowało. Ja wiedziałem, no, że ten świat trzeba postawić na nogi, że trzeba wziąć się do roboty, odbudowywać tą Polskę. Ja od początku miałem, zaczynałem mieć takie dziwne wrażenie, bo no, coś mi uwierało. Przede wszystkim uwierały mnie zachowania niektórych moich dawnych przyjaciół, jeszcze do obecnych jak najbardziej. Ale ponieważ ja byłem na emigracji i oni mi tłumaczyli, jak ta Polska wygląda, to pomimo tego, że mi coś uwierało, no to tak przyjmowałem na wiarę to, co oni mówili. No to też było coś w środowisku koru, ogólnie rzecz biorąc. Mnie już od początku zaczynało niepokoić na przykład to, że taką ogromną rolę mają postkomuniści. I że nic się z nimi nie robi. To zresztą nie tylko nie, jak pamiętam, no, wróciłem do Polski, ale ponieważ moja żona jeszcze tej dziećmi była, to tak trochę mi się robiło wolniej, no to przyjeżdżałem oczywiście autobusem najtaniej do Paryża na parę dni. Ale wtedy odwiedzałem na przykład Giedroycia. I pamiętam taką rozmowę w 90 roku, jeszcze w lecie, gdzie Giedroyć mi mówi, co oni robią, dlaczego oni się trzymają tych porozumień okrągłego stołu? To oni nie rozumieją, że polityka to nie sakrament? Ja byłem całym sercem w tym, co mówił Giedroyć, ale z drugiej strony tłumaczono mi, że to jest w ogóle fikcja, że problemy są zupełnie gdzie indziej, że problemem jest właśnie jakiś populistyczny ruch, który tutaj się może ujawnić, nacjonalistyczno populistyczny. No takie, że to właśnie Solidarność może być nagle takim zarzewiem tego typu. Ale od początku mi się tak zaczynało to, więc tak ja bardzo prędko zaczynałem się dystansować do tego, co jednak oficjalnie już napisałem. Pamiętam, byłem jeszcze w radiokomitecie i też mi uderzyło, że struktura, no rozgłośnie lokalne były i struktury radiokomitetu, który obejmował całość mediów elektronicznych w Polsce. I ja patryłem, a nowe władze wcale się nie śpieszyły, żeby rozmontować to. Wręcz przeciwnie, na zasadzie, no to było złe, jak to mieli komuniści, ale kiedy my to będziemy mieli w garści, to już będzie dobrze. I napisałem taki duży artykuł, tak pierwszy raz, tak ostry, wszedłem w konflikt z moim, już parę miesięcy, właśnie w 90 roku, z moimi dawnymi przyjaciółmi, gdzie napisałem, że to trzeba rozmontować ten radiokomitet, to jest jakiś komunistyczny, nie wiem, mogę go zachowywać, bo te media się nie będą rozwijały. No to tylko daję taki przykład. Potem to narastało moje to przeświadczenie, które doprowadziło mnie do radykalnego zerwania z większością środowiska, z którym byłem związany wcześniej.
Ma pan opinię nonkonformisty. Po tylu latach i tylu doświadczeniach, jakie pan zdobył, jak pan może ocenić swoją dotychczasową drogę życiową, zawodową, emigracyjną, patriotyczną?
Zastanawiam się, czy to słowo nonkonformizm jest adekwatne. No, do pewnego stopnia tak. Ja przede wszystkim próbowałem trzymać się zasad, jakichś elementarnych, podstawowych zasad, ze z pełną świadomością, że świat jest niezwykle skomplikowany, że historia zmienia, cały świat cały czas zmienia, a więc to, te sprawy fundamentalne trzeba umieć, zrozumieć, jak je dostosować do nowych warunków i realizować te zasady w nowych warunkach, ale o tym jest taki fundament, trzeba stale pamiętać. I pod tym względem, znaczy moje poglądy się zmieniły, bo ja wcześniej byłem lewicowy, no ale to znaczy, to niewłaściwe słowo. Znaczy nie byłem lewicowy, ja kiedyś tam, kiedy nie miałem pojęcia o polityce, to trochę wyobrażałem sobie, że jestem anarchistą, nie za bardzo wiedziałem, co to jest. Ale to było jeszcze zanim się zaangażowałem, bo na początku lat 70., zanim zaangażowałem się w Instytucie Solidarności. Bo ta konkretna działalność opozycyjna, prawda, człowieka przywracała zdrowemu rozsądkowi, prawda, musi konfrontować z realnymi problemami. Ja na przykład taką niechęć do lewicy nabrałem bardzo mocno od razu, kiedy trwałem na Zachód, zatem obserwować tą lewicę, zwłaszcza w tym bardziej radykalnym wydaniu, bo oni byli bardzo zainteresowani Solidarnością, którą zapraszali i dyskutowałem z nimi. W ogóle dla nich ja byłem takim rarogiem, nie bywałem. Co to jest, bo diabła? Co to jest? To ma być ta Solidarność. A oni dla mnie byli pierwszy taki artykuł, który napisałem w paryskiej kulturze o nowej lewicy. To właśnie był jeszcze w 81 roku. W końcu 81 roku. To były te moje doświadczenia zebrane. Więc pod tym względem ja tylko coraz bardziej rozumiałem byłem coraz bardziej konserwatywny w tym sensie, że coraz mocniej rozumiałem uwikłanie człowieka we wspólnotę, to jak bardzo to jest zdeterminowane w tej wspólnocie. Po to, żeby właśnie móc działać, to znaczy musimy odpowiedzieć, gdzie są granice naszego działania możliwości. No więc,
czuje się pan spełniony w walce o prawo do wolności słowa?
Co to znaczy spełniony? No, całe życie próbowałem to robić. I jeszcze będę próbował to robić, dopóki jeszcze pożyję, to już niedużo, ale jeszcze jakiś czas. Jestem spełniony, widzę narastające nowe zagrożenia. Nie przypuszczałem, że one będą tak duże i tak mocne. Współczesny świat operuje, z jednej strony deklaruje, ta dominująca ideologia, kiedy mówię o współczesnym świecie, to mówię o dominujących trendach, złożonych. Więc deklaruje właśnie przezwyciężanie ograniczeń tradycyjnych tabu i pozbywanie się wszelkich fetyszy, tylko że na miejsce tradycyjnych tabu buduje kolejne tabu i kolejne fetysze. Słowem fetyszem jest wolność dla tego nowego świata. Tylko to jest to absolutnie zmistyfikowana wolność, która realnie prowadzi do odbierania tego. Realnie to, co się nam sprzeda jako wolność, powoduje, że ta indywidualistyczna wolność, wyłącznie w sensie negatywnym dla tego, niszczenie wszelkich ograniczeń, wszelkich, które de facto stanowią o kulturze. I to człowieka czyni samotnym i bezbronnym i wydaje na łup silny. W bo człowiek zawsze żyje w zbiorowości, a nie w samotnych. A więc czyli go bezbronnym, to widać teraz i wobec sił politycznych, i wobec dominujących intelektualnie trendów. Więc w tym sensie obserwuję te zagrożenia, próbuję je jakoś diagnozować, szacować, opisać, mówić. Jakoś w miarę może się przeciwstawać, ale doskonale wiem, że jak będę umierał, to one będą niesłychanie mocne. Niesłychanie mocne. I że wcale nie zostawiamy tego świata lepszego naszym potomkom, tak jak nam się zdawało. Znaczy w jednym aspekcie tylko, to znaczy, że Polska jest niepodległa i że nie ma komunizmu. To jest bardzo dobrze. Ale zamiast tego pojawiają się inne zagrożenia, ogromne zagrożenia. I również dla suwerenności Polski, dla wspólnoty, dla kultury.
Nie ustaniemy w walce, po prostu.
No, zawsze odwołuję się wtedy do naszego XVI-wiecznego klasyka, czyli Sępa Trzebińskiego. Pokój, szczęśliwość, ale bojowanie byt nad tym niebem. Nasze życie jest tutaj próby. Musimy zdemitować.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Państwu moim gościem w programie był pan redaktor Bronisław Wilcztajn, kawaler Orderu Orła Białego, opozycjonista lat 70., emigrant polityczny lat 80., intelektualista lat 90. i 2000. aż do dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego spotkania w programie W oczekiwaniu na wolną Polskę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.